pomysłowy. Włodzimierz.
No to mnie wszystko na tyle zaintrygowało, że chciałem zapytać, to skąd pani bierze to mleko do badań? Dzień dobry.
Dzień dobry. Mleko do badań bierzemy od dawczyń, które zgłaszają się jako wolontariuszki. Mhm. Będziemy współpracować z panią doktor habilitowaną Bogumiłą Kiełbratowską, która pracuje w Banku Mleka Kobiecego, znajdujący się na Gumedzie.
Bo właściwie dlaczego to mleko trzeba przechowywać? Przez długi okres i czas.
Tak, mleko kobiece przechowuje się w banku mleka dla dzieci z oddziałów neonatologicznych, czyli takich przedwcześnie urodzonych, chorujących. Takie mleko jest najlepsze do odżywiania właśnie takich dzieci. Nie żadne mieszanki sztuczne, tylko właśnie mleko...
No właśnie to wszyscy o tym wiedzą, tak? To jest standard. Mleko mamy, ludzkie mleko jest zdecydowanie lepsze od każdego proszku.
Zdecydowanie, no składem żaden proszek, który jest wyprodukowany sztucznie, nigdy nie dorówna w składzie mleku, które produkuje kobieta. Jest zasadnicza różnica, przynajmniej na przykład w takich składnikach jak oligosacharydy, które są przeznaczone dla rozwoju prawidłowej mikroflory jelita u takiego dziecka.
No właściwie każda mama też przechowywała mleko we własnej lodówce w domu.
Tak, aczkolwiek no, takie przechowywanie...
Bo od czasu do czasu trzeba było tego babyka, to dziecko z kimś zostawić, tak? To zostawić też mleko.
Tak, trzeba i wtedy, żeby nakarmić takie dziecko, no, musi być ono prawidłowo przechowywane. W lodówce bez zamrażania może być do kilku dni takie mleko przechowywane, ale zamrożone.
Nawet kilka dni?
Tak, nawet kilka dni. Takie mleko ma składniki, które... zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, które naturalnie znajdują się w tym mleku.
Ja bardziej myślałem, że to o godzinach, o dobie.
Nie. Do kilku dni może być takie mleko przechowywane, natomiast zamrożone może być przechowywane nawet do 3 miesięcy, jeżeli prawidłowo cały czas ta temperatura jest utrzymywana.
A w Państwa projekcie to mowa jest o przechowywaniu takim długodystansowym, tak?
Tak, ponieważ my chcemy spróbować wymyślić nową procedurę przechowywania takiego mleka, bo w bankach mleka kobiecego, ja może opowiem o całej tej drodze, jakie to mleko przybywa. Mhm. Mama zgłasza się jako dawczyni, jest badana, czy może być taką dawczynią, może tak najprościej powiem. I jeżeli przejdzie taki proces weryfikacji, no to może oddawać mleko. Mama oddaje mleko i to mleko jest w banku mleka zamrażane, po czym jak już się tego mleka nazbiera więcej, to mleko jest rozmrażane. Jest badane pod względem czystości mikrobiologicznej, czy nie ma tam za dużo drobnoustrojów. Jeżeli spełnia te warunki i może być dalej
stosowane,
tak, wówczas takie mleko jest zlewane, jakby pulowane ze sobą razem, rozlewane na mniejsze porcje, poddane pasteryzacji w 62 stopniach przez 30 minut, a następnie jest takie mleko przechowywane znowu w zamrażarce. Czyli ono jest zamrażane, rozmrażane, pasteryzowane, znowu zamrażane i znowu rozmrażane, jak już ma trafić do dziecka. Te etapy powodują, że niektóre składniki, które są wartościowe i bardzo ważne w rozwoju dziecka, no zostają zdegradowane, no i w takim końcowym produkcie może być tych składników dużo mniej. My chcemy poszukać takiej procedury, która pozwoli nam na zachowanie w jak największym stopniu tych składników ważnych w rozwoju dziecka.
I to jest przechowywanie mleka pod wysokim ciśnieniem, tak?
Tak, pod wysokim ciśnieniem, w ujemnej temperaturze również, ale w warunkach, kiedy woda nie jest jeszcze zamrożona. Bo są takie warunki wysokociśnieniowe, niskotemperaturowe, gdzie woda nie krystalizuje. Jest dalej w stanie ciekłym, ale jest temperatura też ujemna. Takie warunki możemy osiągnąć do minus 22 stopni nawet.
To o tych metodach, jeżeli pani pozwoli, porozmawiamy za chwilę.
Pomysłowy. Włodzimierz.
Porozmawiamy sobie teraz o tym, jak się zachowują płyny pod wysokim ciśnieniem.
Gdy zwiększamy ciśnienie, to zmienia się punkt zamarzania wody, czy właściwie wody, można powiedzieć.
Bo... Zawsze myślałem o tym, że zmienia się punkt wrzenia, tak?
Punkt wrzenia też się zmienia, ale punkt
zamarzania... Himalaiści opowiadają, że gdzieś tam wysoko w górach, gdy oni sobie gotują na przykład jajka, to te jajka gotują się w temperaturze 80 stopni na przykład, bo tam jest niskie ciśnienie.
Tak, Kiedy obniżamy ciśnienie, to obniża nam się temperatura wrzenia wody. Kiedy zwiększamy ciśnienie, to temperatura wrzenia nam się zwiększa.
No i woda może mieć na przykład 120 stopni przy wysokim ciśnieniu, tak?
Przy ciśnieniu zwiększonym o 1 atmosferę.
Nawet, tak?
Tak, w 121 stopniach, ale też gdy zwiększamy ciśnienie, obniża się nam punkt zamarzania wody. I tak właśnie, kiedy zwiększamy ciśnienie do 207 megapaskali, to woda zamarza dopiero w minus 22 stopniach.
207 megapaskali to znaczy?
207 megapaskali to jest 2070 atmosfer.
2000 atmosfer, ponad 2000?
Tak, ponad 2000.
Ogromne ciśnienie.
Tak, aczkolwiek dla mikroorganizmów no niekoniecznie musi to być ciśnienie, które je zinaktywuje, ponieważ do zabijania tych drobnoustrojów możemy wykorzystywać tak skutecznie jeszcze wyższe ciśnienia, bo nawet 500-600 megapaskali, czyli 5000-6000 atmosfer.
Sprawa polega na tym, że wysokie ciśnienie zabija drobnoustroje, tak?
Tak, zabija drobnoustroje.
A jednocześnie powoduje, że mleko czy woda tak nie zamarza, płyny nie zamarzają.
Tak, zdecydowanie. Płyny nie zamarzają. Nie ma tutaj takiego destrukcyjnego działania kryształów lodu, które jak powstają w takim produkcie, w żywności, to uszkadzają struktury komórkowe, które są w żywności. Także w mleku są komórki, więc mogą je uszkadzać. A tutaj jakby spodziewamy się, że takiego efektu nie będzie, bo nie będą powstawały nam kryształy lodów.
To pani pracuje nad stworzeniem ciśnieniowej lodówki, tak?
Tak, można to tak nazwać. Tutaj korzystam z pomysłu na takie urządzenie, które powstało ponad 20 lat temu w naszej katedrze, w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności. To urządzenie było skonstruowane przez doktora świętej pamięci, doktora Edwarda Dunajskiego, który właśnie skonstruował takie urządzenie, gdzie ciśnienie jest generowane w układzie zamkniętym w wyniku wymrażania wody w lód. To może być takie paradoksalne, ale właśnie w części takiej komórki ciśnieniowej część lodu jest wymrażana, przez to jest generowane ciśnienie i przy dalszym ochładzaniu tego całego układu woda już nie zamarza, tylko po prostu pozostaje w stanie ciekłym.
Trochę się przyznam, pogubiłem, to może krok po kroku, dobrze? Mamy lód, tak?
Tak, mamy układ zamknięty, może tak powiedzmy. Mm-hmm. Mamy zamknięty układ, w który częściowo poddajemy procesowi zamrażania. I woda w tym układzie zamarza nam. Powstaje lód jeden, który jak wszyscy na pewno wiedzą, on zmniejsza swoją gęstość, zwiększa objętość, przez to rozpycha się.
No wszyscy wiedzą, że gdy woda w rurach zamieni się w lód, to te rury pękają.
Dokładnie. No tutaj mamy taki układ, gdzie naczynia są z takiego materiału, który nie będzie ulegał nam uszkodzeniu pod wpływem tej siły. Więc ta druga część tego układu zamkniętego, gdzie woda jeszcze nie została wymrożona, jest ściskana przez ten lód, który już powstał.
Aha.
I gdy dalej ochładzamy ten cały układ, wówczas tam, gdzie woda jest już ściśnięta przez ten lód, który powstał w pierwszej fazie, wówczas tam jest wysokie ciśnienie, no i ta woda już nie zamarznie nam, nawet jak obniżymy temperaturę do minus 22 stopni. To jest świetna myśl techniczna,
ale pomysłowe,
tak, którą pan doktor Dunajski wymyślił, skonstruował. To działa i pracujemy nad tym od ponad 20 lat. Ja na takim urządzeniu pracuję od 20 lat. Mankamentem tego urządzenia jest to, że ono działa, możemy tam ciśnieniować, poddawać działaniu ciśnienia próby małej wielkości. W tym projekcie, który teraz będziemy realizować, zbudujemy urządzenie przeznaczone do przechowywania prób o większej objętości, gdzie takie próby jak w banku mleka są zamrażane, czyli butelki o pojemności 100-150 ml, będziemy je przechowywać pod wysokim ciśnieniem, czyli zwiększymy skalę takiego urządzenia.
Aż dziwne, że ta metoda nie jest stosowana przy przechowywaniu takiego zwykłego mleka.
Chodzi o krowie mleko.
Tak.
Tak, bo to są duże ilości, bardzo duże ilości produkowane i takie mleko od razu jest poddawane procesom, gdzie jest utrwalane, gdzie zabijane są drobnoustroje, żeby nie psuło się nam to mleko, czyli pasteryzacji albo sterylizacji. To więc jakby tutaj jest inna skala.
Pomysłowy Włodzimierz.
W sklepach bardzo często jest mleko pasteryzowane, czyli poddane działaniu wysokiej temperatury, tak? I w ten sposób utrwalane. No i jest to najczęściej kupowane mleko UHT.
Tak, to są jakby różne produkty, dwóm różnym procesom poddane ten surowiec. Mleko pasteryzowane to jest mleko, które zostało ogrzane w temperaturach poniżej 100 stopni Celsjusza, to jest tak około 72 stopni najczęściej, czasem 80, czasem 90 stopni i tu giną wszystkie bakterie formy wegetatywne, może tak powiem najprościej, ponieważ bakterie mogą być albo w formie wegetatywnej, albo przetrwalnikowej. Te przetrwalnikowe to znaczy, że one mają taki system, że uodparniają się na szkodliwe warunki otoczenia. No i pasteryzacja niestety nie niszczy tych drobnoustrojów, dlatego takie mleko przechowujemy w lodówce i w sklepie ono też znajduje się w lodówce. Natomiast mleko UHT to jest mleko poddane procesowi sterylizacji, gdzie giną i formy wegetatywne, i formy przetrwalnikowe. I właściwie można powiedzieć, że teoretycznie takie mleko nie ma żadnych drobnoustrojów.
To czym jest ta sterylizacja?
To jest proces cieplny, gdzie mleko UHT poddaje się działaniu bardzo wysokiej, mleko surowe poddaje się bardzo wysokiej temperaturze, to jest około 140-150 stopni przez krótką chwilę i natychmiastowe schłodzenie do temperatury pokojowej, gdzie podczas tego procesu giną wszystkie drobnoustroje.
To też odbywa się pod wysokimi ciśnieniami, tak żeby to mleko się nie gotowało?
To jest taki troszkę skomplikowany proces, ponieważ w strumień mleka podaje się przegrzaną parę, gdzie to mleko zostaje momentalnie podgrzane do temperatury 140-150 stopni, a następnie w kolejnym etapie umieszcza się tą mieszaninę pary i mleka w takiej specjalnej komorze, gdzie ta woda, która została dodana w postaci pary, zostaje odebrana i wtedy takie mleko jest już automatycznie i schłodzone, i pozbawione tej pary, która do tego mleka została wprowadzona w tym pierwszym etapie podgrzania.
To pytanie brzmi, jakie mleko jest lepsze? Czy to UHT, czy pasteryzowane?
Teoretycznie, mogę powiedzieć teoretycznie, jak, dlaczego podgrzewamy do tak wysokiej temperatury. Generalnie zakłada się, że składniki pokarmowe są w większym stopniu zachowywane, kiedy są poddane działaniu wyższej temperatury w krótkim czasie, niż gdy działamy niższą temperaturą w długim czasie. Uzyskujemy ten sam efekt inaktywacji drobnoustrojów, bo i w tym procesie na tym samym poziomie jakby drobnoustroje mogą nam zginąć. Ale więcej składników pokarmowych, tych odżywczych, zostanie zachowane, gdy zastosujemy wyższą temperaturę, krótszy czas, niż niższą temperaturę i dłuższy czas.
Ale to mnie Pani zdziwiła, bo ja zawsze myślałem, że to mleko pasteryzowane, bo ono w sklepie stoi tam gdzieś w oddzielnym miejscu i zawsze odbieram je jako to mleko lepsze, zdrowsze. A to UHT w kartonach no, jest takie prozaiczne, zwyczajne, czytaj gorsze.
To mleko UHT jest poddane procesowi sterylizacji. I tam jakby nic się z tym mlekiem nie dzieje, kiedy stoi sobie w temperaturze pokojowej, czyli w normalnym otoczeniu, nie ma tam żadnych takich zmian mikrobiologicznych. Natomiast w mleku, które stoi w lodówce w sklepie, to jest proces pasteryzacji. Ja tutaj nie chciałabym mówić, które jest bardziej wartościowe, a które mniej wartościowe.
No trochę Pani już teoretycznie powiedziała, że to UHT ma więcej takich pełnych składników odżywczych.
Powinno mieć, o tak powiem, powinno mieć więcej składników odżywczych, powinno być bardziej wartościowe, aczkolwiek no, czasami też względy smakowe, ono jakby troszeczkę inaczej smakuje nam mleko UHT, inaczej mleko pasteryzowane.
To prawda.
Tak, ja osobiście wolę mleko pasteryzowane niż mleko UHT, bardziej mi smakuje.
I to teoria mija się z praktyką, tak?
Dokładnie, więc to jest też kwestia jakiegoś takiego odbioru osobistego.
To ostatnia już seria pytań, ostatnie pytanie i to dla mnie naprawdę zaskakujące, że na Politechnice Gdańskiej robi się takie no, mocno oryginalne badania.
Właściwie mlekiem kobiecym...
Budzące zdziwienie.
Mlekiem kobiecym zajmujemy się tutaj od lat, tutaj głównie pani profesor Martysiak-Żurowska, ona w różnych aspektach zajmuje się zagadnieniami związanymi z mlekiem kobiecym. Natomiast mieliśmy już tutaj taki projekt wcześniej, gdzie też szukaliśmy metody termicznej do utrwalania mleka kobiecego. Tutaj chcieliśmy wykorzystać ogrzewanie mikrofalowe i w pewnym stopniu udało nam się uzyskać większą retencję tych składników biologicznie aktywnych, które są w tym mleku. I rzeczywiście opracowaliśmy taką procedurę, gdzie mogłoby to mleko być właśnie w ten sposób pasteryzowane w krótszym czasie. Właściwie w takiej samej temperaturze, ale w krótszym czasie.
Ja myślałem, że to koniec naszej rozmowy, a pani mnie znowu zaskakuje, że mikrofalówka może być lepsza od zwykłego podgrzewania.
To nie jest zwykła mikrofalówka, tylko to jest też specjalnie skonstruowane urządzenie, gdzie możemy w ściśle zadanej temperaturze w określonym czasie ogrzewać mleko kobiece i schładzać je później do temperatury około 20 stopni w bardzo szybkim czasie, co też właśnie skraca ten czas, w którym mleko jest przetrzymywane w wysokiej temperaturze. No już zakończyliśmy ten projekt, ale wysokie ciśnienie będzie lepszą metodą do obróbki tego mleka. Chcemy sprawdzić, czy możliwe będzie na przykład, żeby mama przynosiła mleko do banku i żeby ono mogło być przechowywane pod wysokim ciśnieniem w ujemnej temperaturze. Podczas tego przechowywania mikroorganizmy będą umierały, ale składniki pokarmowe nie będą ulegały w tym momencie
destrukcji,
tak. I chcemy sprawdzić, jaki czas jest potrzebny, żeby wszystkie mikroorganizmy zostały zinaktywowane i jak długo to mleko będzie zachowywało jak największą wartość biologiczną i odżywczą.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Pomysłowy Włodzimierz.